Od jakiegoś czasu już przyznam się Wam, że jest bardzo mi bliska modlitwa, która zawsze jakoś zatrzymuje mój wzrok w czasie mszy świętej. To jest modlitwa na zakończenie Ojcze Nasz, zwany embolizm. A szczególnie te słowa w tej modlitwie: wybaw nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo to jest modlitwa na nasze czasy, bo pewnie zgodzimy się wszyscy z tym, że jednym z takich cech charakterystycznych dzisiejszych czasów to jest zamęt. I w świecie, i w Kościele. Ten zamęt też dotyczy naszej ojczyzny i on się też przenosi na nasze życie. I zwykle jest tak, że jak przychodzi jakiś zamęt, to wtedy człowiek się zastanawia, co w tym życiu jest ważne, na czym powinniśmy się skoncentrować, albo co powinniśmy ocalić, obronić w tym zamęcie. Co jest dla was, wszystkich tu zebranych, najważniejsze? Z tych rzeczy i dóbr naturalnych. Jestem przekonany, że najważniejsze są dla was te więzi, które dają wam poczucie szczęścia i bezpieczeństwa, czyli więzi małżeńskie i więzi rodzinne. Można by powiedzieć bardzo prosto, że nie macie nic cenniejszego oprócz tego, że macie siebie nawzajem, że jest mąż, żona, że dzieci mają rodziców, przy których czują się bezpiecznie, że dziadkowie mają w dobrej rodzinie zagwarantowaną opiekę na starość. To jest wielka łaska rodzinna. Ale właśnie ta rodzina, która w myśli Bożej jest środowiskiem i ma być środowiskiem życia i miłości, ona na naszych oczach stała się areną walki. I to na śmierć i życie. To jest walka wypowiedziana rodzinie przez szatana, który zwykle ma całe grono swoich współpracowników. Ta walka dzisiejsza, ewidentna z rodziną, ona wpisuje się właściwie w odwieczną walkę złego ducha z Bogiem. A zawsze stawką najwyższą tej walki jest wyrwanie Boga z ludzkich serc. Przekonanie ludzi, że Bóg jest niepotrzebny. Oto idzie szatanowi i on nigdy w tych wysiłkach nie ustanie. Ale też zauważcie, że metody walki z Bogiem, one się zmieniają w zależności od historii, od okoliczności. Na przykład starsi pamiętacie, że jeszcze niedawno metodą walki z Bogiem był bezbożny komunizm, o którym Matka Boża we Fatimie powiedziała, że jak się ludzie nie poprawią, to Rosja rozprzestrzeni po świecie błędy komunizmu. My wiemy z historii, ile ofiar niewinnych te błędy komunizmu przyniosły. Bezbożny komunizm wyrywający Boga z ludzkich serc. Ale dzisiaj metody walki z Bogiem o Jego miejsce w ludzkich sercach się zmieniają. I dzisiaj jakby areną tego zmagania mocy ciemności z Bogiem to jest właśnie rodzina. Warto przywołać może w tym miejscu takie wydarzenie z 1981 roku, kiedy to Jan Paweł II zamierzał powołać w Rzymie papieski instytut do spraw małżeństwa i rodziny, właśnie studium nad małżeństwem i nad rodziną, i zlecił to zadanie powołania tego instytutu kardynałowi Caffara. I tenże dostojnik watykański zwrócił się wtedy do Łucji, wizjonerki z Fatimy, z prośbą o modlitwę w tej sprawie. Łucja mu szybko odpisała. Odpisała mu tak: ostateczna bitwa między Panem a Królestwem Szatana będzie o małżeństwo i o rodzinę. Ale nie obawiaj się, ponieważ każdy, kto pracuje dla świętości małżeństwa i rodziny, zawsze będzie zwalczany, bo to jest sprawa absolutnie kluczowa. A na końcu dopisała mu słowa pociechy, że nie bój się, bo niepokalane serce zwycięży. Ostateczna bitwa według słów Łucji między Bogiem a szatanem będzie o rodzinę. To by się zgadzało z tym, co napisze siostra Faustyna Kowalska w dzienniczku, że znakiem czasów ostatecznych będzie szczególny atak na osoby konsekrowane, kapłanów i właśnie na rodzinę. Z pewnością też nie przypadkiem jest, by odwołać się do objawień fatimskich, ostatnia wizja, jaką widziały dzieci na niebie 13 października 17 roku, na zakończenie objawień, dzieci miały wizję właśnie świętej rodziny na niebie. Franciszek tego nie widział, ale Łucja i Hiacynta widziały postać świętego Józefa, który na ręku trzyma dzieciątko Jezus, z boku Matka Boża Różańcowa, i w którymś momencie Józef trzykrotnie błogosławi świat, nie wiem, ludzi. Później to samo czyni Pan Jezus. To nie tylko znak, ale to jest Boże zapewnienie, że Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy zmagają się o ocalenie rodziny właśnie jako środowiska życia i miłości. Każdy z was potrzebuje tego błogosławieństwa i macie je gwarantowane również przez wielkie wstawiennictwo patrona rodzin świętego Józefa. Jak wiecie, są dzisiaj na świecie już takie rejony, gdzie właściwie zostały zgliszcza po rodzinie. Na przykład takim miejscem jest dzisiaj Szwecja. Tam rocznie średnio żeni się, czy zawieranych jest 38 tysięcy małżeństw, ale 31 tysięcy się rozpada. 60% dzieci w Szwecji rodzi się poza rodzinami. 12 tysięcy jest odbieranych przez urząd socjalny, który pozbawia rodziców praw rodzicielskich. Armia dzieci, no, urzędnik wychowuje. W konsekwencji osłabienia czy zrujnowania rodziny, na przykład w Sztokholmie, 70% gospodarstw to są gospodarstwa czy domostwa jednoosobowe. Bo jak się rozwali więzi rodzinne, to na końcu co jest? Zostaje człowiek sam. Polska w tym krajobrazie jest miejscem dzisiaj, gdzie przebiega front. Tak, front zmagania i walki o rodzinę. O ile w innych krajach można by powiedzieć, z bólem nastąpiła już kapitulacja, u nas jeszcze to zmaganie jakoś się toczy. Można powiedzieć, nawet ten bój jest zażarty. Ale ten bój również w Polsce, on się toczy na wielu frontach i wieloma metodami. Na przykład metodą osłabienia rodziny. Kiedyś były te słynne, wielkie, czarne marsze dziewczynek z piorunami na głowach, na piersiach, na plecach, pełnych z wnerwienia. A, bo były strasznie wnerwione, bo Kościół mówi, że nie wolno zabijać. Miałem okazję 2 lata temu w Warszawie prowadzić rekolekcję w kościele świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży. Ten kościół był obrzucony w czasie tych marszów jajkami, farbą. Były widać ślady jeszcze tego wielkiego gniewu młodych. Ach, wnerwionych, bo nie można zabijać. Ale inną metodą walki z rodziną to jest na przykład dewastacja albo zmiana znaczenia takich słów jak ojciec, matka, czy zastępowanie tych słów na przykład określeniem reproduktor A, reproduktor B. ciągła dyskusja, co rusz odżywająca do znudzenia, żeby poszerzyć prawo do aborcji. Metodą zawsze walki skuteczną, tak rozpisaną na etapy, to jest zawsze propagowanie swobody seksualnej, czy w ogóle obyczajowej, bo zawsze zepsucie obyczajowe najpierw uderzy w rodzinę. Albo uznawanie, że dzietność to jest problem. Co rusz też podnoszą się takie głosy. Wprawdzie współczynniki demograficzne w Polsce są ujemne. My jesteśmy naprawdę jako jedni z pierwszych w sali samobójców. Nie trzeba wojny, żeby się wynarodowić. Tymczasem był cały cykl artykułów jednej z dzienników polskich, nie chcę wymieniać nazwy, całkiem niedawno, gdzie były propagowane nowa rodzina, gdzie jest on i ona, albo dwie one, albo dwóch onych, a między nimi jest psiecko. Wiecie, co to jest psiecko? On nie jesteście na topie. To jest pies traktowany jak dziecko, czyli psiecko. Nie dzieci, te dzieci to jest problem, ale mieć psiecko to jest nowy model rodziny. Ale niewątpliwie też elementem tego składowego i zaplanowanego ataku na osłabienie rodziny to jest ta ideologia gender. Kłamliwa. Żadna nauka, nie dajmy sobie wmówić, że to jest nauka, to jest ideologia. Papież Franciszek, który jest bardzo, jak wiecie, otwartym papieżem, jeszcze jako kardynał Bergoglio napisał w liście do sióstr karmelitanek właśnie o gender. Pisze tak: projekt ten zagraża tożsamości i przetrwaniu rodziny. Zawiść szatana jest obecna, chce oszukańczo zniszczyć obraz stworzony przez Boga, mężczyzny i kobiety. My to wiemy, że ideologia ta opiera się na kłamstwie, że jest nam ileś płci. Mężczyzną i kobietą zostaliśmy stworzeni przez Boga, co Jezus też w Ewangelii potwierdza. Zresztą nauka to potwierdza tutaj, co tam. Nawet do Biblii się nie trzeba odwoływać. No i myślę, że też ważną metodą, godną wzięcia pod uwagę ku przestrodze walki z rodziną, to jest seksualizacja, czyli od przedszkola. To wasz interes jest, szanowni rodzice, żebyście się raz orientowali i mieli wpływ, bo macie święte prawo do tego, żeby mieć wpływ na to, w jakim duchu są wychowywane, kształtowane wasze dzieci od przedszkola. Można by też postawić takie pytanie, czy ten program osłabienia czy zniszczenia rodziny ma szansę realizacji w Polsce? Nie jestem optymistą. Wydaje się, że to ma szansę. Ponieważ żyjemy w takim klimacie, w takim myśleniu urabianym u ludzi młodych, w którym nastąpiła dewastacja podstawowych pojęć, dobro, zło, moralność, etyka, że naprawdę część młodych ludzi myśli zupełnie inaczej niż nasze pokolenie. Kiedyś widziałem takie zdjęcie, jedno ze zdjęć takich kolorowych, tęczowych marszów. Dwie uśmiechnięte nastolatki, ich koledzy, też dwóch chłopaków, a nad nimi napis: Jezus szedłby z nami. Ci młodzi tak myślą, że Jezus na pewno by pobłogosławił wszystkie opcje, wszystkie dewiacje, wszystkie preferencje, że Jezus to jest taki ktoś, kto wszystko błogosławi hurtem. Bo tak sobie młodzi myślą, że Jezus by szedł z nami. No, Jezus, którego my znamy z Ewangelii, nie chodził za ludźmi, tylko mówił do ludzi: pójdźcie za mną. Jezus mówił: pójdźcie za mną. Ale skoro myślenie młodych jest tak ukształtowane, że Jezus To jest absolutnie ktoś tolerancyjny. Jezus był tolerancyjny. Dlatego mówił do kobiety: ja cię nie potępiam. Ale jej mówi: nie grzesz więcej. Bo jakby był tolerancyjny w dzisiejszym, opacznym rozumieniu tolerancji, to by powiedział: ja cię nie potępiam, idź sobie, żyj jak tam chcesz. Ale to nie jest Jezus znany z Ewangelii. O co jednak w tym zmaganiu, czy wręcz walce z rodziną chodzi? Jaka jest stawka ostateczna? Niech to jeszcze raz wybrzmi. Stawką jest wyrwanie Boga z ludzkich serc. Zależność jest prosta. Jak się zniszczy rodzinę, to można ten cel zrealizować. Dlaczego? Wróćmy do Jana Pawła II, który, jak wiecie, bardzo często nazywał rodzinę kościołem domowym. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie w rodzinie najważniejszy, najmocniejszy przekaz wiary się dokonuje. W rodzinie. I tak było od samego początku. Przecież przez pierwsze 300 lat nie było kościołów, nie było katechizacji organizowanej przez Kościół. Przekaz wiary dokonywał się w rodzinach chrześcijańskich. Tam się modlono, tam czytano słowo, tam przekazywano wiarę. Można by powiedzieć, że właściwie wiara i Kościół zrodziły się na łonie rodziny. Najpierw tej nazaretańskiej, Józef, Maryja, Jezus, ale później na łonie też rodzin pierwszych uczniów, rodzin chrzestochrześcijańskich. I nic się nie zmieniło do dzisiaj. Najważniejszy przekaz wiary dokonuje się w rodzinach. Dlatego są kościołami domowymi rodziny. Ale zauważcie, jeśli się przerwie ten, osłabi rodzinę, czy rozwije ją, to się przerwie ten łańcuch przekazywania tradycji wiary. Zostanie to zerwane. A jak się przerwie ten łańcuch, no to właściwie można powiedzieć, że uśmierci się Boga. Jak się rozbije rodzinę, to się uśmierci Boga. Taka jest stawka. Co w tym wszystkim mamy robić? No trzeba zająć stanowisko jednoznaczne. Nie można powiedzieć, że w tak ważnych sprawach, że mnie to nie dotyczy, bo ja tam mam swój dom i tu będzie wszystko bezpieczne. To nie bądźmy tacy naiwni i bezpieczni. Trzeba zająć stanowisko jednoznaczne. Nie można być za albo przeciw, albo za i przeciw, tylko trzeba opowiedzieć się. Nie można po prostu być biernym. Bo stawka dzisiejszego sporu jest bardzo wysoka. To nie chodzi o jakąś doraźną politykę, tylko chodzi o przyszłość ojczyzny, o przyszłość Europy, a właściwie o przyszłość naszej cywilizacji. Póki co historia nam daje 1000 dowodów na to, że jak się były takie okresy w potężnych cywilizacjach znanych z historii, że jak się zaczynają procesy psucia, niemoralności, promowania dewiacji, to się kończyło zawsze upadkiem cywilizacji. Nasza europejska nie będzie tu wyjątkiem. Bądźmy też świadomi tych metod, o których próbowałem mówić, metod, jakimi posługują się wrogowie rodziny, choćby tej zakłamanej ideologii genderowskiej. Trzeba podjąć wysiłek myślenia, bo dzisiaj zbyt łatwo sobie dajemy wmówić, że jak jest coś niby nowoczesne, to jest niby postępowe, to jest niby dobre. No. Bo część ludzi hołduje takiemu przekonaniu, że jak jest nowe, to lepsze. To jest zabobon. To jest zabobon, że nowoczesność w tym rozumieniu jest lepsza. Nowszy smartfon będzie szybszy od starszego. Ale w dziedzinie mądrości życia, doświadczenia, etyki, to co jest starsze jest sprawdzone. Zresztą nie trzeba do etyki się odwoływać, bo na przykład wino, im starsze, tym lepsze, podobno. Mamy przykład, że coś starsze, a lepsze. Nie? Albo na przykład skrzypce, im starsze, tym lepsze. No takie są czasy, że musimy niczym niepodległości bronić pojęcia małżeństwa i rodziny jako związku kobiety, mężczyzny, w którym są też dzieci. No nie spodziewaliśmy się tego jeszcze 20 lat temu, że tego będziemy musieli bronić. Ale też trzecią rzeczą, którą chcę wam podpowiedzieć. Jak chcemy promować i umacniać rodzinę, to najmocniejszym argumentem jest stworzenie czy tworzenie takiej rodziny, w której jest miłość i szacunek. Jeśli między małżonkami jest właśnie taka więź szacunku, pomocy, ofiarności, gotowości do przebaczenia, to w takim klimacie dzieci się dobrze czują i się rozwijają. I jak będziemy mieli dobre doświadczenie atmosfery ciepłej, serdecznej, nie idealnej, a jednak ludzkiej i życzliwej w rodzinie, to dzieci jak dorosną, to będą chciały założyć taką rodzinę. Jakby powielić, będą chciały powielić to doświadczenie szczęścia rodzinnego, jakie tworzyli ich rodzice. Nie ma mocniejszego jakby tej doświadczenia, jak doświadczenie kochającej się rodziny, w której człowiek wzrastał. Ale też powiedzmy sobie, że rodzina jest piękna i mocna wtedy, kiedy jest zawsze budowana według planu Bożego, bo rodzina jest najstarszą, jak wiecie, instytucją, ale Bożą instytucją. To jest Pan Bóg zaplanował rodzinę i określił cel dla rodziny i dla małżeństwa. Jaki to jest cel? Czym, powiedzmy już krótko, w myśli Bożej jest małżeństwo i rodzina? Po pierwsze jest środowiskiem życia i miłości, po drugie jest środowiskiem, gdzie są przekazywane wartości, czyli gdzie się człowieka wychowuje do postaw etycznych. I wreszcie rodzina jest miejscem, gdzie się przekazuje wiarę. Najpierw to jest środowisko życia i miłości, bo nie wiem, czy wiecie, ale chyba wiecie, że jak Kościół mówi o waszych zadaniach jako rodziców chrześcijańskich, to Kościół mówi, że jesteście konsekrowani przez Boga. To jest tak, jak we mszy jest konsekracja, tak wy jesteście przez Boga poświęceni do stworzenia środowiska życia i miłości. A w kontekście tego, tej piramidy demograficznej Europy, która dzisiaj jest postawiona do góry nogami, bo współczynniki prawie wszystkich krajów europejskich są ujemne, czyli się wyludniamy. Papież Franciszek mówi, że Europa dzisiaj to jest stara babcia bezpłodna. To w kontekście tej dramatycznego załamania się demografii, proroczego znaczenia nabierają słowa choćby Jana Pawła II, który mówi tak: ojcowie i matki, nie lękajcie się życia. Głoście wartość życia. Bez niego nie będzie przyszłości godnej człowieka. Warto w tym miejscu przywołać najstarsze błogosławieństwo, jakie znamy w Biblii. To jest błogosławieństwo abrahamowe, dane Abrahamowi. Bóg mówi: będę ci błogosławił, czyli twoje potomstwo będzie liczne jak gwiazdy na niebie i piasek na morzu, nad brzegiem. Jak dzisiaj ludzie uznają, że błogosławieństwo w dzieciach to jest utrapienie, to jest wręcz przekleństwo, no to zapłacimy za takie myślenie straszliwą cenę. Zauważcie też jedną rzecz, o której może za mało się mówi, że społeczeństwa, w których dzieci stają się, powiedzmy, deficytowym dobrem, bo nie chcą ich rodzić młodzi rodzice, to jak dzieci są dobrem deficytowym, to od razu miłość staje się też deficytowa. Zwłaszcza miłość bezinteresowna, bo przecież dzieci są najlepszymi specjalistami od tego, żeby jakby uczyć dorosłych, rodziców miłości, bo dziecko na wiele sposobów jakby prosi, oczekuje miłości, nie? Przecież kochacie wasze dzieci za darmo. Nie płacą wam za miłość, za to, że się urodziły. Ile wyłożycie na to, żeby je wychować, wykształcić, żeby jakoś się usamodzielniły? Wszystko za darmo. Bo to są dzieci, żeby uczyć miłości bezinteresownej. Jak się ludzie boją dzieci, to będziemy się stawali społeczeństwem coraz bardziej zimnych i wyrachowanych egoistów. A jak mówię, że dzieci uczą miłości rodziców, to też zauważmy, że dzieci potrzebują najpierw miłości wzajemnej mamy i taty. Czasami, dość często się myśli, że dziecko to trzeba kochać. No trzeba kochać dziecko, ale lepiej, żeby się mama, tata kochali. Jak dziecko widzi albo czuje ten klimat miłości, to będzie się rozwijało bezpiecznie. Kiedyś mi to otwarł oczy na to ojciec Karol Meissner. To legenda, jeśli chodzi o doradztwo i pomoc rodzinom, małżeństwom, bo to był benedyktyn z Lubienia w Poznańskim. Miałem okazję przez tydzień z nim tam gdzieś na rekolekcjach się spotykać. Całe życie jako lekarz poświęcił pomocy właśnie rodzinom. Mówi mi tak, ty wiesz, która literka z alfabetu dla dzieci jest najważniejsza? Mówi, nie wiem. Co to w ogóle za pytanie? On mówi, najważniejsza dla dzieci to jest literka I. Tak? A czemu? A on mi mówi, bo widzisz, Pan Bóg w czwartym przekazaniu powiedział tak, czci ojca i matkę swoją. Nie mówi czci ojca, przecinek, matkę swoją, tylko i mamy i tatę. Dlaczego? Bo jak byli ze sobą w najbardziej intymnej chwili, to się zaczęło twoje życie i piękna historia. Dlatego masz ich szanować, nawet jakby nie byli idealnymi ludźmi, bo ci dali życie. Jak byli mama i tata razem. Ale święte prawo rodziców do szacunku ze strony dzieci rodzi też obowiązek rodziców wobec dzieci, żeby mama i tata byli razem. Sami wiecie, że i tak na końcu zostaniecie sami, bo pójdą w świat. Dzisiaj powszechny model jest taki, że jeszcze 20 lat temu budowaliśmy wille 4-2-piętrowe. Dzisiaj model się zmienia. Ludziom się lepiej powodzi. Dzieci najczęściej chcą się usamodzielnić. Rzeczą naturalną, chociaż pewnie dla rodziców bolesną, jest to, że wychodzą z domu i zostaje mama i tata sami. Po drugie, rodzina ma być miejscem przekazywania wartości, czyli miejscem po prostu wychowania. To jest tak, ja mówię młodym, że nawet dzisiaj tej starszej grupie mówiłem, czy ktoś jest tutaj taki, kto sobie sam dał życie? Nie, nikt sobie nie dał z nas życia. Dostaliśmy życie od rodziców. Ale tak jak dostaliśmy życie od kogoś, tak samo podstawową wiedzę o tym, na czym polega dobre życie, mądre, też musimy od kogoś otrzymać. No jeśli człowiek młody zadziera nosa i mówi do babci, co ty się babciu znasz na życiu, to jest po prostu głupi, zarozumiały. Babcia 80 lat ma, przeżyła już swoje w życiu, a wnuczka jej mówi, babciu, ty się na życiu nie znasz. Ale też jest dużym błędem, niejednokrotnie ze strony właśnie nas dorosłych, rodziców, babć, że tak jakbyśmy się wstydzili dzielić doświadczeniem życia z młodym pokoleniem, bo ludzie mówią tak, a to wnuczka na studiach, ona na studiach jest, to tam gdzie ja tam będę, prosta kobieta jej coś podpowiadała. To błąd. Co ona tam na studiach wie o życiu? Pojęcia nie ma. Człowiek się musi uczyć życia przeżywając, nie wiem, różne doświadczenia, choroby, robotę, pot, cierpienie, porażki. Więc nie zaprzestajmy przekazywania mądrości życia już młodym. A mam taki właśnie, widzę przed sobą liścik, to bardziej ukłon w stronę młodego pokolenia. Taty nie zapomina się nigdy. Mając 4 lata, tata to wie wszystko. Mając 8 lat, tata wie prawie wszystko. Mając 15 lat, tata nie wie o wielu rzeczach. Mając 18 lat, ojciec niczego nie rozumie. Mając 30 lat, poproszę o radę mojego ojca. Mając 40 lat, ej, gdybym słuchał mojego ojca. Mając 50 lat, gdybym miał jeszcze ojca. I wreszcie ostatnie wielkie zadanie rodziny to jest środowisko, gdzie się przekazuje wiarę. O tym już trochę mówiliśmy. ale tylko przez przykład. Zwłaszcza ojców. Jest ponad wszelką wątpliwość pokazane i udowodnione, że świadectwo religijne ojca to jest 60% jakby skuteczności. Niech się mamy nie obrażą, ale pobożna mama ma mniejszy wpływ na wychowanie religijne dziecka czy na przekaz wiary niż naprawdę ojciec, no jeśli jest pobożny. Na drugim miejscu jest matka, na trzecim miejscu jest środowisko rówieśnicze, które dzisiaj wywiera ogromną presję. Dlaczego wyjeżdżają do Krakowa na studia młodzi i tam obojętnieją? Bo jest presja środowiska też ogromna. Na czwartym miejscu, czy na piątym jest wpływ księży. Tam. Ale nawet jeśli dacie przykład modlitwy, wiary, pobożności, Eucharystii niedzielnej, zwłaszcza to się też liczy, to nie mam gwarancji, że będziemy mieli religijne dzieci. Dlatego, że to proces jest przekazu wiary jest bardzo złożony. To jest też wolność człowieka i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie tym bardziej jest potrzeba modlitwy za dzieci, codziennej. Bo pewnie będzie tak, a może już jest tak, że w niejednym wypadku twoja córka albo wnuczka powie ci: mamuś, babciu, ty mi już nie mów o Panu Bogu, bo ja już mam tego dość, ja już tam nie potrzebuję tego i kościoła i tak dalej. To jeśli będzie taka sytuacja, że twoje dziecko powie, że się mu już nie da mówić o Panu Bogu, to pamiętaj, że codziennie Panu Bogu możesz i powinieneś i powinnaś mówić o swoich dzieciach. Mówcie codziennie Panu Bogu o swoich dzieciach. Amen.